Negocjacyjne karate z Krzysztofem Sarneckim. Ze mną tytułowy negocjator, czy Krzysztof Sarnecki. Cześć Krzysztof.
Witam serdecznie Ciebie, Pawle, i Państwa, chyba jednak mimo wszystko przede wszystkim.
Nasz program ma na celu przybliżać Państwu aspekty negocjacyjne tak, żeby z Waszymi negocjacyjnymi kontrpartnerami rozmawiało Wam się lepiej, żeby żyło się lepiej, żebyśmy dogadywali się lepiej. Jest to takie działanie, można powiedzieć, dwustronne. A dzisiaj porozmawiamy o czymś, co ma tylko jedną stronę medalu, mianowicie o zobowiązaniu jednostronnym. Brzmi enigmatycznie. Dla mnie do niedawna też było zupełną czarną magią. Natomiast jest tematem na tyle ciekawym, że ujęty w ramy negocjacyjne może nam bardzo pomóc. Teraz, co to jest to zobowiązanie jednostronne? Z czym to się je i dlaczego jest skuteczne? O tym więcej Krzysztof, a ze mną zobaczymy się już pod koniec programu. Bo ja tak. O tym nic nie wiem.
Tak, no bardzo fajnie. Czasami warto nie wiedzieć po to, żeby zrobić program, żeby się dowiedzieć albo wziąć w nim udział. Zobowiązanie jednostronne, co to jest? Wyobraźmy sobie, że siedzimy przed naszym partnerem negocjacyjnym, kontrpartnerem negocjacyjnym, i w pewnym momencie mówimy coś takiego. Proszę Państwa, bez względu na to, czy się dogadamy, czy nie, prześlę Państwu pewne informacje dotyczące realizacji takiego aspektu tego, co Państwo chcecie robić, zadziałać, bo się Wam to przyda. A ponieważ mam to, dysponuję tym zestawem informacji, mam artykuł, w którym to jest zawarte, albo mam opracowane jakąś rozpiskę właśnie jakby trajektorii działania w takiej sytuacji, to Państwu to prześlę. Co to powoduje? Powoduje, że po drugiej stronie, szczególnie kiedy druga strona słyszy, bez względu na to, czy się dogadamy, czy nie, czy znajdziemy pole do współpracy, no to słyszę, że ja coś oferuję od siebie. I jeżeli jest to coś konkretnego, jeżeli jest to coś, co nie jest za dużo, tak? W takim sensie za dużo, że jeżeli coś takiego proponuje, co faktycznie buduje takie jakby no prawie że formalne zobowiązanie, nie? Byłoby nieprzyzwoicie coś takiego przyjąć. Ale na przykład właśnie to jest zestaw informacji, to jest opracowanie czegoś, dzielenie się pewnym doświadczeniem, tak? No to co to powoduje, gdybym ja do Państwa powiedział, czy Paweł do Ciebie, prześlę Panu takie dwa przypadki negocjacyjne, z których możecie Państwo wyciągnąć sobie wniosek, czy dwa przypadki realizacji takich projektów, co tam czyha, ewentualnie na Was. I myślę, że to Panu, Panie Pawle, może pomóc przy realizacji tego projektu, bez względu na to, czy będziemy go robić razem, czy będzie Pan to robił skądś innym. Jeżeli ja sobie, oczywiście sobie Pan życzy, to Panu to prześlę. No i teraz Ty powiesz, no oczywiście, dlaczego nie? Co się w Tobie buduje?
Delikatne zobowiązanie. Takie poczucie, że kurczę, ktoś zrobił dla mnie coś miłego. Jaki to jest fajny człowiek. Teraz coś powinienem też zrobić w drugą stronę, bo tak zostałem wychowany, prawda?
No i teraz oczywiście to się we mnie pojawia. Czy powinienem? Koniecznie. Mogę podziękować. Mogę też się odwdzięczyć czymś innym. Równie fajnym. A ciągle nie wyjść ze współpracy. Ale ludzie lubią kupować od ludzi, których lubią. Ludzie lubią sprzedawać ludziom, którzy lubią. Ludzie lubią wchodzić we współpracę z ludźmi, których lubią. Osoba, która wychodzi z taką inicjatywą, no, przybliża się ku lubieniu niż ku nielubieniu. Zgadza się? W związku z tym takie zobowiązanie jednostronne jest bardzo fajne. I tu mogę dać przykład. Jak to działa? Kiedyś pracowałem z pewną firmą spedycyjną. No i była tam osoba, no, nazwijmy ją Wanda, też miała inaczej na imię. I to uczyła się ta osoba wśród innych negocjacji. Między innymi tam powiedziałem, że kiedy jesteście w sytuacjach, w których spotykacie się z klientami, którzy chcą coś realizować, ważniejsze jest, żeby im jak najlepiej pomóc w tej konkretnej sytuacji, niż się nachapać albo hapsnąć. Bo jeżeli pomożecie, to jest ogromna szansa, że ci ludzie do was wrócą. Ale jeżeli w danym momencie weźmiecie coś, bo jest okazja i coś, co nie do końca wam leży, ale nie chcecie odpuścić i nie dacie najlepszego serwisu, usługi najlepszej, ale jest okazja, to trzeba to zgarnąć. Czyli nie potraficie sobie czasami odpowiedzieć nie, nie będę tego robił, dla dobra klienta, to można więcej stracić niż zyskać. No i ta Wanda, jak już przyjęliśmy to imię, zadzwoniła jakiś do mnie i mówi: Krzysiek, niesamowite, zastosowałem twoją strategię. Trudno nazwać ją negocjacyjną, ale tutaj w tym wypadku była to pewna negocjacja z drugą stroną. I ta negocjacja skończyła się, no, jak często się dzieje, pozytywnie. Mianowicie zadzwoniła do tej osoby przedstawicielka firmy, no, dużej firmy Toyota, a z pytaniem, to była firma spedycyjna, czy ta firma, czy ta Wanda, byłaby w stanie zorganizować transport produktów, czy tematu ponadgabarytowego, czyli niestandardowego, który mieści się w normalnym samochodzie. Tak, czasami widzimy, że ktoś przewozi, nie wiem, śmigło do wiatraka takiego wielkiego, tak jak widzimy czasami na taką wielką część, no ponadgabarytową. Często jedzie pilot, który prowadzi w nocy takie transporty są. No i ta Wanda mówi do mnie: wiesz Krzysiek, my takie rzeczy możemy zorganizować, bo jest to możliwe, bo mogę znaleźć pośrednika, który to zrobi i tak dalej. Ale tak tknęło mnie wtedy, bo byłam zaraz po zajęciach z tobą i powiedziałam do tej pani z Toyoty tak: proszę pani, my jako firma spedycyjna możemy się tym zająć. Możemy znaleźć kogoś, możemy to zrobić i tak dalej. Jednocześnie pomyślałam sobie, że chcę pani pomóc najlepiej, jak tylko to możliwe. Będąc pośrednikiem, zawsze wchodzimy w ryzyko, że pewne rzeczy będą trwały dłużej, a państwu zależy na czasie, no bo ta pani powiedziała, że to jest coś pilnego i tak dalej. Dlatego, wie pani, podam pani numery do dwóch firm, po prostu, które zajmują się transportem ponadgabarytowym, i w ten sposób bardzo szybko, o wiele większa szansa, że te firmy bezpośrednio się tym zajmą, bez pośredników i tak dalej. No i mówi, Wanda mówi do mnie: wiesz co, babka była zaszokowana, mówi: naprawdę, zrobi to pani? A on mówi: no tak, wie pani, bo chodzi o to, żeby wam w tej sytuacji pomóc, bo, no bo jak ja to będę organizować, to będzie troszeczkę takiego zamieszania pośrednika, poza tym, no, ja do końca nie jestem specjalistą od tego, więc będę, no, polegać na osobach trzecich, a dlatego dla sprawności, dla państwa, to po prostu podam numery, zadzwonicie bezpośrednio. I ta pani z Toyoty powiedziała, no to jest coś niesamowitego, bo rzadko się spotyka tego typu zachowanie, a podziękowała. Serdecznie, oczywiście przyjęła te telefony, to tam zostało to przesłane, jakkolwiek. No. I mówi, nie tylko, że zadzwoniła do mnie, żeby mi podziękować, ale zaczęła ze mną rozmawiać, czym się zajmujemy. No i ta Wanda mówi, ja powiedziałem jej, czym się zajmujemy. Ona powiedziała, to w takim razie, bo my mamy też takie zamówienia, to będę od pani zamawiać. I to się zresztą skończyło nie tylko na tym, że oni zamawiali, ale ta osoba zaprosiła do rozmowy tę Wandę. Później takich rozmów troszkę strategicznych dla tego klienta, jak patrzeć na kwestie transportowe w ogóle na przyszłość. Czyli wzięła udział tak jakby w takim strategicznym zajęciu się, jak sobie planować transporty i tak dalej, czy zlecanie transportów dla tego klienta. Nie było transportu samochodów, tylko zupełnie jakby inne aspekty, no bo tam to dotyczyło też tam obszar działalności Toyota. I to był przykład, w której po prostu ta inwestycja jednostronna, tak, zadbanie o klienta, no, zaowocowało tym, że klient polubił tę osobę i jakby oddał to w drugą stronę i się zainteresował. I przestał traktować spedytora jako jednego z 50 spedytorów, które jest na liście, tylko jako osobę, z którą warto współpracować. No bo system wartości, bo podejście do klienta i tak dalej, i tak dalej. I zobowiązanie jednostronne właśnie może być takie, że kiedy siadamy do stołu negocjacyjnego z kimś, możemy komuś powiedzieć, proszę Państwa, niezależnie od tego, jak rozwiążemy ten problem, daję Państwu znać, że na przykład to i to zrobimy dla Was, czy się dogadamy, czy nie. No i już. I to buduje zobowiązanie. Cialdini właśnie opisuje to jako prawo zobowiązania.
Tu powiedziałeś ciekawą rzecz też odnośnie tego, że lubimy kupować od ludzi, których lubimy, lubimy sprzedawać ludziom, których lubimy. My w poprzednich odcinkach już poruszaliśmy delikatnie ten temat, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na coś takiego, że tu nie chodzi o to, i Państwo pewnie dokładnie to jakby czują, ale chciałem to nazwać, że tu nie chodzi o lubienie, że ktoś jest fajny, tylko że dajemy się polubić jako osoba, która jest kompetentna, która chce nam pomóc, że budujemy zaufanie wobec tej drugiej osoby i to jest tak bardzo szeroko nazwane lubieniem, natomiast to de facto z lubieniem nie ma wiele wspólnego. To ma bardzo dużo wspólnego z taką zdaniem się, aby dać się poznać jako osoba odpowiedzialna, rzetelna, kompetentna, która nie oszuka nas i nie wykorzysta sytuacji, tylko będzie zgodnie z systemem wartości postępowała po to, żeby nam się żyło lepiej i jej firmie, i naszej firmie. Budując tego rodzaju światopogląd, budując tego rodzaju wartości w naszych firmach, mam wrażenie, że ludzie, którzy prowadzą biznes, jakby są wyczuleni na to, że tego typu podejście jest wartością dodaną do tego, czym twoja firma się zajmuje.
Bardzo fajnie to ująłeś. To jest kwestią po prostu bezpieczeństwa współpracy z kimś. Dlaczego większość świata nie siada do stołu negocjacyjnego i nie rozmawia od razu o transakcji, którą ewentualnie obie strony mogą zawrzeć, tylko najpierw spędza czas z tą osobą, poznając ją, bo chce nabrać pewności, że system wartości tej osoby, że sposób działania jest tym, który rokuje do tego, żeby później zrealizować ten kontrakt najlepiej, jak tylko można, prawda? Bo kontrakt można podpisać rewelacyjnie, a później można go skrzanić poprzez brak współpracy i to, że się później przekonują partnerzy tego kontraktu, że to jednak nie leci tak, jak powinno lecieć. Tutaj jednocześnie dam taką adnotację do Twoich słów, ponieważ powiedziałeś, że tu nie chodzi o lubienie, tylko chodzi o kompetencje, o zaufanie, o system wartości itd. Można to tak ująć. Jednocześnie ja będę konsekwentny i powiem tak, masz rację, że zwróciłeś że tu nie, uwagę na to, że tu nie chodzi o takie lubienie, że ktoś lubi, bo jest, nie wiem, fajnie uśmiechnięty.
Bo
albo
fajnie się z nim można napić na przykład.
Tak. Natomiast tu chodzi o właśnie to lubienie oparte o bezpieczeństwo, o system wartości i tak dalej. Jednocześnie to jednak chodzi o to lubienie, bo mózg w pewnym momencie...
De facto wtedy się wyznacza, wyzwala się ta sympatia, prawda? Tylko filarami tej sympatii nie jest takie puste lubienie, to w tym sensie.
Tak, no dlatego to wyjaśnię, dlatego tu się z Tobą zgadzam i to zaznaczyłem. Także tak to się dzieje. Oczywiście Europejczycy, którzy od 800 lat są edukowani przez system świecko-kościelny, tak, czyli liniowy, taki, który ma za zadanie ograniczać myślenie i narzucać pewne rzeczy po to, żeby ktoś, można kogoś karać i wprowadzić w system rozliczania, bo ktoś jest nie w porządku, więc mam nad nim kontrolę. My fundamentalnie nie wierzymy, że zaufanie się opłaca. Ludzie, którzy są wychowani w innych kulturowościach, które są niewyzute z tej świadomości, że zaufanie się bardzo kalkuluje, to wiedzą doskonale, że właśnie tego typu zachowania się bardzo kalkulują. One po prostu wracają. Natomiast Europejczyk bardzo często powie tak, nie ma sensu czegoś takich rzeczy robić, bo ja miałem taki przypadek, że komuś coś wyszedłem do przodu i podałem rękę, a on mi nawet dziękuję nie powiedział. To jest niezwykle błędne myślenie, bo ja też takie przypadki miałem. Tylko pytanie, ile miałeś takich przypadków ze 100, że jak pokazałeś coś od siebie, dałeś coś od siebie, to coś się kalkulowało. No ja 100 będzie 98. Ale jak ty pamiętasz tylko te dwa, no to jest to pewien rodzaj upośledzenia analitycznego, bo jakaś luka w analizie jest. Także nie skupiaj się na tych dwóch, tylko skupiaj się na tych 98. To taka tylko uwaga dotycząca pewnej odwagi w działaniu i przyjęciu takiej postawy, że główną jakby odpowiedzialnością moją we współpracy z drugim człowiekiem jest czynić, aby on dostał najlepszy możliwy serwis, usługę współpracy. I czasami to jest związane z tym, że sobie mówię nie, pomagam klientowi, bo to będzie dla niego lepsze. A jak to się kalkuluje, ja wiem jak. Dlatego bardzo często tak czynię, właśnie świadomie. I tak zrobiła ta nasza Wanda w Kasusie i zapraszam Państwa do tej odwagi, żeby tak właśnie czynić.
Jeszcze chciałem dodać, że tu w kwestii tego, o czym powiedziałeś, no, wydaje mi się, że jednak jeżeli mamy pewnego rodzaju znaki i przesłanki, to jest to, o czym mówiłeś wcześniej, że jednak siadamy do stołu negocjacyjnego, rozmawiamy z tą drugą osobą, żeby poznać jej system wartości. Więc jeżeli mamy pewnego rodzaju znaki i przesłanki do tego, żeby sądzić, że ten system wartości nie jest spójny z naszym, to oczywiście takie zachowawcze postępowanie jest dobre. Natomiast mam wrażenie, że po prostu zbyt często ludzie są podejrzliwi. I to podejrzenie nie jest uzasadnione tym, że ktoś zachowuje się tak czy inaczej, tylko właśnie to, co powiedziałeś, że to, ta podejrzliwość wynika z pewnego rodzaju historii, którą mamy i ktoś zrobił coś tam, to ja już teraz będę podejrzliwy do wszystkich. I nie bierzemy pod uwagę tego, że jednak mamy tego człowieka i że warto zaufać tym naszym instynktom, które mówią, ej, ale to może być fajny, przyzwoity człowiek. I właśnie chciałem to tak w takie, ubrać w taką ramę.
A tutaj jakby ktoś kupił jajka, kiedyś dawno, dawno temu takie były sytuacje, że można było kupić jajko, które jest zepsute. Nie? Dzisiaj to się praktycznie nie zdarza, bo system kontrolowania tego jest taki.
Tak zwany dzbuk.
Tak, no właśnie. I wyobraźmy sobie, że ktoś mówi, kupiłem jajka, jajka i w tym było jajko, które jest zepsute, to od dzisiaj już jajek nie kupuję. Prawda? Bez sensu. Można najwyżej prowadzić pewien system sprawdzania i to o to chodzi. Zapraszam serdecznie do tego, żeby skupiać się na tym, co jest pozytywne.
A ja się przyłączam i zapraszam Was do tego, żebyście polubili negocjacyjne karate, ewentualnie, jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to żebyście to zrobili, bardzo nam to pomaga. Czekamy na Wasze komentarze i na łapki w górę, na które liczymy i widzimy się w następnym tygodniu.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.